Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zapraszam, Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, pozdrawiam słuchaczy naszej audycji i witam mojego dzisiejszego rozmówcę. Jest nim Jarosław Macała, historyk i politolog, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana i witam państwa.
Bohaterem naszej audycji będzie hiszpański filozof i pisarz José Ortega y Gasset i jego dzieło, książka pod tytułem Bunt mas, uznawana za jedno z najważniejszych dzieł myśli społecznej XX wieku. Zanim zaczniemy rozmawiać o treści zapowiedzianej książki, poproszę pana profesora o słowo wstępne. Kim był José Ortega y Gasset, skąd się wywodził i czy jego bunt mas, będący cyklem wykładów, felietonów, przemyśleń, wpłynął na środowisko naukowe i na sposób myślenia o naukach społecznych i o polityce?
No, José Ortega y Gasset to hiszpański filozof, który żył w latach 1883-1955. Uczęszczał do kolegium jezuickiego, studia filozoficzne ukończył w Madrycie, doktoratę, natomiast nie ma wątpliwości, że największy wpływ na jego życie wywarły studia w Niemczech, w Marburgu Lipsku. Tam spotkał się również z systemami filozoficznymi, którymi będzie w różny sposób operował do końca swojego życia. W 1910 roku został dyrektorem Instytutu Katedry Metafizyki na Uniwersytecie w Madrycie, którą pełnił do 1936 roku. Tu w ogóle ciekawe jest jego życie związane z wojną domową, później z dyktaturą Francisco Franco. W roku 1931 został posłem do Cortezu, znaczy wtedy, kiedy obalono monarchię, proklamowano republikę. Bardzo charakterystyczna była jego postawa. To nie znaczy, że był zwolennikiem monarchii, ale generalnie starał się dystansować od wszystkich sił politycznych. Po wojnie domowej udał się na emigrację, między innymi w Portugalii, Argentynie. Utrzymywał się z wykładów i kiedy próbował wrócić do Hiszpanii w roku 1946 i jakby odnowić swoją pracę naukową, to okazało się, że warunkiem tego jest złożenie hołdu generałowi Franco, czego robić nie chciał. Przez te lata emigracji generalnie w ogóle wstrzymywał się z jakimś jednoznacznym opowiedzeniem się po którejś stron tego bardzo ostrego przecież konfliktu i jedni i drudzy mieli go tym sposobem za zdrajcę i w efekcie od kiedy próba ułożenia sobie życia naukowego w Madrycie mu się nie powiodła, to w pierwszej połowie lat 50. zaś do końca życia utrzymywał się z wykładów za granicą, między innymi w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. A więc rzeczywiście żywot raczej nietuzinkowy. Natomiast czy ten bunt mas, o którym tutaj dzisiaj chcemy sobie rozmawiać i oczywiście z taką intencją, że to, co i Gasset opublikował w roku 1930, ma także znaczenie dla naszej dzisiejszej...
No właśnie, wyprzedził pan idealnie moje drugie pytanie. Czy można tą książkę polecić współczesnemu czytelnikowi?
Bez wątpienia tak. Znaczy, trzeba pamiętać, że myśl i Gasseta zawarta w tym szkicu to nie jest książka naukowa. Tutaj pan słusznie zauważył, to jest coś w rodzaju felietonów, esejów. Ona nie ma, zresztą on sam pisze, że to nie ma waloru naukowego, to jest jego interpretacja świata, który go otacza. Natomiast ona się wpisuje w taki szerszy nurt jakby diagnozy w dosyć pesymistycznym sensie tego, co się stało po I wojnie światowej, czyli wkroczenia mas do życia publicznego. Ta diagnoza, ale w ślad za tym także leczenie, można by powiedzieć, czyli kuracja, będzie wyglądać różnie, natomiast diagnoza jest dosyć podobna. No, gdybyśmy porównali to, co napisał i Gasset, na przykład z upadkiem cywilizacji zachodniej Floriana Znanieckiego, czy Feliksa, książkami Feliksa Konecznego, albo tymi autorami, do których się odwołuje, choćby Oswaldem Spenglerem, upadkiem Zachodu, czy zmierzchem Zachodu, zależy jak się to tłumaczy, to wpisuje się w pewien konserwatywny nurt, który dostrzega negatywne skutki wkroczenia mas do życia publicznego, czy również związanej z tym degrengolady, czy ograniczenia władzy elit. To jest ten czynnik, który zresztą łączy te wszystkie diagnozy. No i mówię, kuracja dzieli. No Spengler mówił o upadku nieodwołalnym Zachodu. Tu raczej ani u Znanieckiego, czy u Igaseta tego już tak ostro nie ma. Raczej jest mowa o pewnej szansie, która się z tym rodzi. Natomiast trzeba pamiętać, że ta diagnoza powstaje w okresie międzywojennym, który Paul Johnson w swojej historii świata nazwał królestwem względności. To znaczy, kiedy po I wojnie światowej zdezawuowały się normy moralne, kiedy dochodzi do bardzo szybkiego rozwoju techniki i do pojawienia się masowych ruchów politycznych. To znaczy, w zasadzie nikt nie może istnieć na scenie politycznej, który nie odwołuje się do mas, a do mas najłatwiej odwołać się, jeśli posługuje się poczuciem krzywdy czy deprywacji. I wreszcie ten czynnik, to jest mniej więcej połowa międzywojennej dekady, o którym trzeba pamiętać, to jest presja ruchów totalitarnych, czyli też zresztą w tej książce uzewnętrzniona, czyli komunizmu i faszyzmu, które zresztą są dla niego kwintesencją człowieka masowego. W sumie otrzymujemy szkic, który rzecz jasna jest signum temporis, czyli no, ma jest obarczony czasem i miejscem, w którym tak powstaje. Natomiast nie ma też wątpliwości, dlaczego. Dlatego ta praca ma tak duże znaczenie dla myśli społecznej czy politycznej, czy socjologii XX wieku. Dlatego, że pewne spostrzeżenia Igaseta, niezależnie już od tego, czy możemy z nimi się zgadzać, czy nie, zachowały swój walor 90 lat po wydaniu tej książki, o czym myślę, że będziemy tutaj w czasie audycji jeszcze sporo mówić.
Z pewnością. Troszeczkę się podzielimy dzisiaj rolami. Oczywiście ta książka wywiera wrażenie i wywiera także na mnie wrażenie. Jest to książka inspirująca. Ja pozwolę sobie jednak troszeczkę tak prowokująco zwracać uwagę na coś, co jednak wydaje mi się czasem nadmiernie felietonowe w tej książce. Mój pewien zarzut do książki jest taki, że ona jest momentami troszeczkę niespójna. No ale minęło też dużo czasu od momentu jej ukazania się i dzisiaj można powiedzieć, każdy może być mądry, tak? I tutaj czynić Ortedze i Gassetowi różnorakie zarzuty. Ale spróbujmy też pomówić o słabszych stronach tej książki. Jeśli pan profesor pozwoli, to ja się wcielę teraz na kilka minut w rolę, może nie krytyka, ale kogoś, kto zwróci uwagę na pewne słabości. Odnoszę wrażenie, że jest tu sporo uproszczeń dotyczących na przykład starożytnego Rzymu, przyczyn jego upadku. To jest na stronie 128 w tym wydaniu, którym ja się posługuję, i Gasset twierdzi, że Rzym upadł z powodu braku odpowiedniej techniki. No ale tutaj przecież wschodni Rzym istniał nadal aż do zdobycia Konstantynopola przez Turków i technika we wschodnim Rzymie wcale nie była większa niż w zachodnim, a on jednak przetrwał lat 1000. Kolejna kwestia, na którą zwróciłem uwagę, to Ortega y Gasset stawia taką karkołomną i zbyt felietonową moim zdaniem tezę, pisząc, że cytuję, Greko-Rzymian cechowała zadziwiająca ślepota na sprawy przyszłości. No a przecież nie kto inny jak Oktawian August ostrzegał już swoich następców przed nadmiernym rozciąganiem granic, które będą nie do obrony. No ale powiedzmy, to można uznać za drobne sprawy. Chciałbym przejść do trochę grubszej kwestii. Jako krytyczny czytelnik jego dzieła odnoszę wrażenie, że Ortega y Gasset demonizuje rolę mas w organizowaniu europejskich rewolucji, przynajmniej tych najbardziej znaczących. Myślę tu o rewolucji francuskiej z 1789 roku i bolszewickiej z 1917 roku. No bo jeżeli przyjrzymy się rewolucji francuskiej, to za sznurki tej rewolucji pociągał dom orleański. Nie masy, tylko młodsza linia rządzących Francją Bourbonów. I taki historyk francuski Jean Aurier, którego zacytuję w jednym zdaniu, zwrócił uwagę na to, że książę orleański, właśnie cytuję, i jego otoczenie, w tym Talleyrand, mogą przypisywać sobie zasługę, o ile jest to zasługa, że rozpisali rewolucję na polityczne głosy, zanim się jeszcze zaczęła. Koniec cytatu francuskiego historyka. Zwrócę jeszcze uwagę, że oprócz biskupa, podkreślam, biskupa i hrabiego de Talleyrand-Périgord, krewnego prastarej dynastii Karolingów, w przygotowaniu rewolucji uczestniczyli Duke de Biron, La Rochefoucauld, Duke d'Anville, Duke Aguillon, książę Darenberg, kilku hrabiów, marcizów, no i w końcu adwokatów, bo kiedy arystokratom rewolucja wymknęła się z rąk, no to kto przejmuje władzę? Robespierre, adwokat, Danton, adwokat, Desmoulins, adwokat, de Saint-Just, szlachcic i prokurator z czasów królestwa. Więc to moim zdaniem Ortega y Gasset nie trafia tutaj. Przyjrzyjmy się, ale już bardzo krótko, rewolucji październikowej. Zaglądam do książki Laszlo Gyurko, Lenin, październik, i na stronie 320 Laszlo Gyurko podkreśla, też cytuję, w powstaniu uczestniczyło około 3000 marynarzy, kilka tysięcy czerwonoarmistów i około 20 kompanii wojska. To był pucz wojskowy. Moim, nie tylko moim, no ale nasuwa się takie przypuszczenie, a nawet graniczące z pewnością, że te dwie rewolucje były buntem elit, a nie mas, panie profesorze.
Myślę, że teza y Gasseta dotycząca, no bo jedna i druga rewolucja jest dla niego pewnym synonimem barbarzyństwa.
Tak jest.
A dokładnie tego nowego barbarzyństwa, czyli tego, który nie uznaje już żadnych zasad. Bardziej chodzi o to, że to barbarzyństwo przejawia się w łamaniu właśnie w tym, że nie szanuje żadnych norm, to po pierwsze. Po drugie, nie szanuje żadnych instytucji, uważa, że może działać bezpośrednio. To rzecz jasna, jedna i druga rewolucja, można by powiedzieć, że to jest operacja części elit wobec innej grupy elit, znaczy,
tak,
której celem jest wymiana, mówiąc ale jedna i druga jakby zaczęła pożerać jak Mars własne dzieci. To chyba Dantona albo Maha powiedzenie, które bardzo dobrze oddaje dynamikę. Znaczy, inaczej mówiąc, wypuszczono dżina z butelki, którego później z dużym trudem szło okiełznać. Ale myślę, że tu bardziej chodzi o kompletny brak poszanowania tego, co stworzono wcześniej. To jest bardziej dla y Gasseta przykładem tego barbarzyństwa, bo jest dla niego też przykładem destrukcji. To nic w tym sensie nie tworzy, bo to barbarzyństwo, to nowe barbarzyństwo, w odróżnieniu od tego, który na przykład doprowadziło do upadku Rzymu, do tej pierwszej... Gasset posługuje się pewną historiozofią, że oto każda epoka kończy się wielkim kryzysem, epoką barbarzyństwa. I to tutaj wydaje się, że ten cykl rewolucji, o których tutaj mówimy, zostaje wpisany w tą narrację. Zresztą słusznie, że jest tam mnóstwo uproszczeń, już pomijając, jest mnóstwo innych uproszczeń historycznych, to delikatnie rzecz ująwszy.
No tak.
Natomiast tu chodzi o posługiwanie się pewną tezą, do której się rzeczywiście dobiera takie czy inne argumenty, i myślę, że operowanie na tym poziomie, to znaczy, żebyśmy się skądinąd słusznie skupiali na tym, co tutaj można by podważyć czy zakwestionować, co i Gasset pomija albo no, czym manipuluje, mówiąc już bardziej dosadnie. To jest jakby temat na inną, na troszkę inną audycję, ja tak sądzę przynajmniej. Bo,
zaraz skręcimy we właściwym kierunku, panie profesorze.
Rzeczywiście tutaj dokonać szczegółowej wiwisekcji. Natomiast wydaje mi się, że najbardziej istotna będzie ta diagnoza dwudziestowieczna, chociaż i Gasset jest posługuje się historyzmem, to znaczy on mówi o kumulatywnym rozwoju epoka, więc tym, że oto ludzie korzystają, czy powinni korzystać z doświadczeń tego, co było przed nimi i tych, którzy przed nimi zmagali się z dramatem życia, bo to jest też jego specyficzne podejście do każdego z nas. Natomiast bardziej jest frapujące właśnie to, co i Gasset pisze o człowieku masowym, a jeszcze bardziej frapujące, jak wybrnąć z tego nowego barbarzyństwa, o którym tak dużo pisze.
I spróbujemy właśnie o tym porozmawiać. A teraz o i Gassetcie dobrze, w pochwałach powiem. W jego książce nie brakuje genialnych, precyzyjnych spostrzeżeń. Na przykład takie, tutaj zacytuję, nadmiar ludności w Europie stworzył Amerykę. No to jest w swojej precyzji naprawdę genialna teza. I pozostańmy przy tym wątku masowości. Szybki przyrost ludności, rewolucja techniczna i liberalna demokracja sprzyjały emancypacji mas. To jest bardzo ważne spostrzeżenie Ortegi i Gassetta. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na taki jeden jego fragment. Pozwolę go sobie zacytować. To jest kilka zdań. Na cóż więc już od 30 lat narzekają liberałowie, demokraci, postępowcy? Czy są oni może jak te dzieci, które chcą jakiejś rzeczy, ale nie chcą jej naturalnych następstw? Pragnęliby każdy przeciętny człowiek poczuł się panem, no to nie powinni się teraz dziwić, że zachowuje się po pańsku, że żąda dla siebie udziału we wszystkich przyjemnościach, że z pełnym zdecydowaniem narzuca innym swoją wolę, że odrzuca wszelką służalczość i że nikogo nie słucha, że dba o swoje interesy i swój wolny czas, że przykłada dużą wagę do stroju. I teraz chciałem zapytać, no czego nie rozumieją w takim razie demokraci, postępowcy i liberałowie, skoro tak?
No, to jest ta koncepcja kryzysu Zachodu, którą wyraża ów bunt mas. Ona się wywodzi z oświecenia, to znaczy z tego, że oto każdemu powinny przysługiwać podmiotowe prawa. No nieprzypadkowo mówiliśmy tu o rewolucji francuskiej, która w Deklaracji Praw Człowieka tak i Obywatela jest. Przecież podniosła to do rangi najważniejszego fundamentu funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Innymi słowy, wszyscy stali się sobie równi. Tymczasem jak dla i Gassetta istota życia społecznego polega na mimezis, na naśladownictwie, że oto mniejszość, czyli elity, nie używa tego słowa zbyt ochoczo, ale mniejszość, która się czymś wyróżnia, zmagając się życiem, wytycza wzorce, które naśladują masy. Ale tym, dlaczego ten kryzys? No, dlatego, że masom już nadano to, o co z czym ta elita zmagała się przez wiele dekad i wieków. I skoro nadano, to one, masy uważają, że to jest jak pory roku. Pisze o tym, że to jest jak natura. Mhm. Że im się po prostu należy. Znaczy jest coś tak oczywistego, że nie mają żadnej potrzeby, żeby o to walczyć. I teraz konsekwencją tego jest to, że masy elit nie chcą i nie słuchają. Na tym zresztą ten bunt przecież tutaj polega. No to te elity są bardzo zdziwione, że teraz dając wszystko, mówiąc o tym, że jesteście właśnie dobrzy, wspaniali, macie równe prawa, macie prawo do wszystkiego, co my, to teraz dziwią się, że nie chcą, że środowiska związane, czy człowiek masowy nie chce tych elit słuchać, nie chce być dalej przez nie przewodzony. Więcej mówi, że on sam jest tym paniczykiem, bo takiego chyba określenia w polskim tłumaczeniu.
Ale czy to nam nie tłumaczy świetnie czasów, w których dzisiaj żyjemy?
Nie ma wątpliwości. No, żyjemy przecież w czasach, i Gasset to jest rok 1930, ale żyjemy w czasach, w którym przecież nieustannie schlebia się gustom człowieka masowego, czy podnosi się je do tych, które są siłą sprawczą. Przecież nieustannie mówimy. No, Daniel Bell, co prawda, w latach 60. zauważył taką prawidłowość, która była dla niego czymś w świecie nadzwyczajnym. Mianowicie, że oto przez tysiąclecia starsi byli przykładem dla młodszych, albo no, jeżeli już przy tym przygeneracyjnej przy koncepcji pozostajemy. Natomiast od lat 60. mamy do czynienia z absolutnym ewenementem, jak tłumaczył w świecie zachodu, to starzy zaczynają naśladować młodych, bo chcą być wiecznie młodzi. Trochę z tym jest,
tak jest.
Trochę jest z tym, jak właśnie z tym, co mówimy o masach i elitach. Masy uważają, że wszyscy powinni ich je naśladować, nie? Elity same się uznały za takie, które już nie potrzebują żadnych wzorców. Stąd między innymi kryzys, bo posługują się tym, nie są twórcze, czyli następuje skostnienie, które prowadzi do owego barbarzyństwa. Ale to spostrzeżenie dzisiaj jest też żywe. Dzisiaj mówimy też o kulcie przeciętności. Mówimy przecież o elitach, które ciągle mówią, jacy to rzadko mówią, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, czyli ludźmi, którzy mają i wady, i zalety, tylko bardzo dużo mówi się, zwłaszcza już politycy, mówią w kółko o tym, jaki to przeciętny człowiek jest mądry, wspaniały i tak dalej. I co zresztą potwierdza tą tezę i Gazeta, ale też potwierdza konsekwencje tego, że następuje skostnienie patrzenia na świat. I w ślad za tym ludzie nie czują potrzeby żadnych zmian, skoro jest tak dobrze, albo jeszcze bardziej wmawiają im ci, którzy w ich mniemaniu są bardziej mądrzy czy sprawczy, że to, co jest dla nich dobre, jest także dobre dla wszystkich. I myślę, że ta uwaga jest, czy ta refleksja ma swój walor 90 lat później.
To zróbmy krok dalej, bo autor Buntu Mas w niezwykle ciekawy sposób mówi o specjalistach, ich ograniczoności i uzurpowaniu sobie prawa do wszechwiedzy. Zaraz objaśnimy, kogo ma na myśli. Żeby nasi słuchacze, którzy jeszcze nie czytali Buntu Mas, mogli się zorientować, to właśnie w tym momencie zacytuję krótki, stosowny fragment, który wyjaśni nam kwestię tego, jak Ortega y Gasset postrzega specjalistów i kogo uważa za specjalistę. Nie jest to sprawa błaha, pisze Ortega y Gasset. Każdy, kto chce, może zauważyć, jak głupio dziś myślą i postępują w takich sprawach jak polityka, sztuka, religia lub gdy w grę wchodzą ogólne problemy życia i świata ludzie nauki. I oczywiście za ich przykładem lekarze, inżynierowie, finansiści, nauczyciele. I dalej pisze, oni to symbolizują obecne imperium mas, które z nich w znacznej mierze się składa, a ich barbarzyństwo jest najbardziej bezpośrednią przyczyną demoralizacji Europy. No, jak widzimy, Ortega y Gasset nie oszczędza ludzi, których dziś uważamy za elity społeczne i mało tego, oni sami uważają się za elity społeczne. No, jeśli ma rację, to na świecie rządzą również niekompetentni politycy, też specjaliści w swojej dziedzinie. No i czy ktokolwiek dzisiaj jest w stanie ogarnąć złożoność współczesnego świata i czy nie stąd dlatego mamy te takie miałkie elity, które y Gasset zalicza wręcz do mas? Czy to jest teza słuszna, a może nadmiernie radykalna?
Znaczy, y Gasset wychodzi z założenia, no bo mówi, jeżeli następuje bunt mas, to jest to także konsekwencja degeneracji elit, które nie są zdolne owym masom przewodzić, dawać wzorców czy przykładów. Owi specjaliści to jest to, no jest takie polskie przysłowie, że ktoś widzi drzewa, nie widzi lasu. I myślę, że ono jest tutaj bardzo dobrze, a więc nauka, która jest jedną, jak tłumaczy, z przyczyn owego buntu mas, doszła do takiej specjalizacji, że oto z jednej strony mamy ewidentny postęp, to znaczy to, że ludzie wiedzą coraz więcej. Owe masy są zresztą przeciwieństwem, przepraszam za brzydkie słowo, ciemnych mas. Mm-hmm. Są dużo lepiej wykształcone niż poprzednio, ale ta wiedza jest bezużyteczna właśnie w tym sensie, że specjaliści są dlatego jedną z przyczyn nowego buntu mas i nowego barbarzyństwa. Dlatego właśnie, że nie są w stanie ogarnąć tej skomplikowanej rzeczywistości. Oni są bardzo dobrze, widzą własny wycinek, w tym są specjalistami, ale gorsza rzecz polega na uzurpacji, to znaczy są przekonani, że to, że znają ów wycinek naszego życia w rzeczywistości, badań naukowych, pozwala im wypowiadać się o całości tego, w jaki sposób należy żyć i wytyczać tym sposobem wzorce, w tym wypadku fałszywe dla innych. I dotyczy to wymienionych tutaj nie wszystkich zresztą specjalizacji, czy także i polityków, ale no nie ma wątpliwości, że nie ma dziś, no 90 lat później świat jest bez porównania bardziej złożony niż w czasach Igaseta. I nie ma dzisiaj człowieka, który jest zdolny ogarnąć, za przeproszeniem, złożoność naszego życia, ale o tyle to zachowało aktualność, że mamy do czynienia z, wystarczy włączyć telewizor, z ludźmi, którzy mając tego świadomość, że nie są w stanie owego złożoności świata ogarnąć, bez problemu wypowiadają się na temat, nie wiem, wybuchów na Słońcu, jak i nie wiem, komputerów, czy tego, w jaki sposób kształtować życie społeczne. Innymi słowy, mamy do czynienia z, użyję innego określenia, wolteriańskim wykształconym dyletantem. To znaczy tym, który, czy filozofem, jak on pisze przez w cudzysłowie, czyli tym, który właśnie jest zadufany w sobie, znaczy przekonany o tym, że z tego, że zna pewien wycinek, bardzo dobrze w nim się czuje, bardzo dobrze mu idzie jakby badanie tego, poznawanie, wysuwa wniosek, że ma prawo wypowiadać się także o tych, których jego wiedza jest znacznie mniejsza. To jest jedna z przyczyn właśnie tego, że no skoro człowiek masowy uważa, że zjadł wszystkie rozumy, przepraszam, bo takie można wrażenie z książki Igaseta wyciągnąć, nie to potrzebuje elit już do niczego, no to to jest też jakby lustro takiej postawy, o której tutaj Igaset pisze, że oto te zdegenerowane elity też nie czują żadnej potrzeby wytyczania, zmagania się, wytyczania nowych interpretacji życia. Dla niego życie jest dramatem, czyli ciągłym zmaganiem się człowieka. Jeżeli się uzna, że już wszystko zostało odkryte, wszystko zostało zrobione, nic nie możemy poprawić, no to konsekwencją jest skostnienie, degeneracja i barbarzyństwo, tak twierdził Igaset.
Właśnie tak, tak to ujął i dotknęliśmy w ten sposób kwestii demoralizacji Europy, czy szerzej nawet świata. Skąd wziął się ten pesymizm Igaseta? No bo wprawdzie w Europie wydarzyły się krwawe rewolucje, o których już wspominaliśmy. Pojawił się faszyzm, komunizm, później nazizm. A w czasie, gdy Ortega y Gasset tworzył wykłady i felietony, które zawarł w buncie mas, ludzkość była i nadal jest pod wpływem na przykład wielkich globalnych religii monoteistycznych i politeistycznych. Ortega y Gasset w buncie mas nie jest antyreligijny. Dla mnie jest to zresztą pewien dysonans poznawczy, bo trochę y Gasset, mówiąc o tej demoralizacji, nie mówiąc równocześnie o religii, trochę tak opowiada o tym, jak jeden z natchnionych proroków Izraela, co zresztą nie jest zarzutem, a komplementem.
I Gasset widzi w świecie oświeceniowym, o którym tutaj, no bo ta epoka jego zdaniem, XX wiek, to jest wiek właśnie tego przesilenia, o którym traktuje ta książka. Myślę, że właśnie ludzie lokują w zasadzie swoje potrzeby dążenia wyłącznie w sferze materialnej, że nie widzą większej potrzeby życia duchowego, ale to też się wiąże z tym, że religia nie, także ci, którzy tą religią, przepraszam, kierują, bo mówimy tutaj o chrześcijaństwie, mówimy o Europie, oni także nie czują, czy nie czuli wtedy, nie wiem, czy to jest dzisiaj, to jest temat na odrębną dyskusję.
Jasne.
Nie czuli tego, że dla tych ludzi religia jest czymś ważnym i ten materializm, bo o tym mówimy, czyli ten materializm człowieka masowego dostrzegał już, nie wiem, Tocqueville o demokracji w Ameryce, ale jeszcze bardziej Spengler, czy wcześniej Thomas Mann w słynnym traktacie, zresztą po polsku wydanym dopiero niedawno, Betrachtung eines Unpolitischen, czyli rozważania człowieka politycznego, czy konserwatyści, tak jak Marian Zdziechowski polski, który mówił o społeczeństwie masowym, że to tandeta, z produkcji fabrycznej dokładnie porównywał, że to jest to, co nazywa się mianem tandety. Więc mamy do czynienia z tymi, którzy, czy Florian Zdaniecki, widzą człowieka masowego jako człowieka, który jest ogarnięty pogonią za materią. On nie widzi czegoś większego, ale to jest też konsekwencja właśnie owych zdegenerowanych elit, którzy tego nie potrafią, owego sensu życia, czy dramatu życia pokazać. I w efekcie zresztą i Gasset w innych swoich pracach, nie w Buncie Mas, bo tego tam nie ma, zwraca uwagę na między innymi degenerację chrześcijaństwa w średniowieczu, która zakończyła się przecież też kryzysem, czyli skostnienie formuł, nieumiejętność dostosowania do tego, co nazywa tym dramatem życia, scholastyką. Nazywa to scholastyką, która nie potrafiła się do owego życia dostosować. I tu wydaje się, że ten sam proces, bo mówimy o powtarzalności, historiozofia i Gasseta to jest powtarzalność pewnych procesów cywilizacyjnych, czyli wydaje się, że to jest podobny przykład tej materii skupienia się wyłącznie na materii skostnieniu religii, ale aczkolwiek w tych na przykład rozważaniach o Europie, znowu innej pracy, pewnie do niej jeszcze gdzieś tutaj nawiążemy a propos Europy. Będziemy
zaraz, za chwileczkę to zrobimy.
No właśnie, o tym, że odrodzenie to jest przede wszystkim odrodzenie duchowe, czyli odrodzenie kultury i wartości, które pozwoli pociągnąć owe, czy pokazać masom właściwe im miejsce, to znaczy to miejsce, które jest miejscem witalności, inspiracji, ale też naśladownictwa elit.
I w ten sposób dotykamy kolejnej kwestii, która zajmuje Ortegę i Gassetta jako filozofa moralistę. To rozważania o zjednoczonej Europie. Jak ta idea ma się do tezy o zdemoralizowanej Europie?
A no ma się, dlatego że przypominam, że i Gasset tworzy Bunt Mas, a rozważania o Europie to jest już traktat po II wojnie światowej, ale ma to swoje znaczenie. Pierwsza i druga wojna światowa to dla niego śmierć, czy zamordowanie się Europy na własne życzenie. No bo jedna i druga wybuchła w Europie, jedna i druga była powodem konfliktów, które...
Mówimy o wojnach światowych, tak.
Tak, o wojnach światowych. My jesteśmy w takiej oto sytuacji, że bardzo wielu z nas, myślę, że naszych słuchaczy także, o ile kojarzy, to najczęściej drugą wojnę światową, no, największą hekatombę i oby ostatnią w dziejach ludzkości, ale proszę pamiętać, że pierwszą wojną epoki przemysłowej była pierwsza wojna światowa, jedna wielka rzeźnia, w której zginęło 9,5 miliona, głównie żołnierzy, nawiasem mówiąc, nie ludności cywilnej, co różni od drugiej wojny światowej. To wywołało straszny wstrząs dla i Gasseta, jedną z istot tej wojny będzie nacjonalizm. To znaczy to, co nazywa partykularyzmem, czyli patrzeniem wyłącznie na własne podwórko, ale przekonaniem, że to spojrzenie, bo to jest szersze zjawisko, on o tym partykularyzmie pisze w odniesieniu do człowieka masowego, to nie dotyczy tylko społeczeństw i państw, ale to spojrzenie tylko na własne podwórko, ale też równocześnie przekonanie, że to moje spojrzenie jest najważniejsze. Dalej to polityczne, koniec imperiów, no bo pierwsza wojna światowa kończy w Europie koniec imperiów, jak i Austro-Węgry, jak do pewnego imperium rosyjskie, ale to carskie. To również także imperium osmańskie, które przecież część swoich posiadłości miało w Europie. Więc jakby to jest koniec imperium i pojawienie się państwa narodowego. Nacjonalizm dostaje przez pierwszą wojnę światową prawo do samostanowienia narodu podniesiony do rangi cnoty. Naród staje się najważniejszą siłą sprawczą. Ale i Gasset zwraca uwagę, że przekleństwem Europy jest właśnie to stawianie własnych interesów czy interesów własnego narodu ponad wszystkie inne, przekonanie, że inni powinni się podporządkować. I drugi czynnik na tle w punkcie mas przywołanej Ameryki, znaczy USA dokładnie, między innymi inny czynnik to jest, że nacjonalizm ma również konsekwencje ekonomiczne. Europa, mimo że dysponuje olbrzymim potencjałem ludzkim, materialnym, ekonomicznym, intelektualnym, nie jest zdolna wskutek tych konfliktów ze sobą współpracować. I po II wojnie światowej te rozważania o Europie to są rozważania właśnie, z których celem jest zjednoczenie Europy, ale zjednoczenie Europy wokół wartości. To znaczy tych, jak tłumaczy, które są istotą cywilizacji Zachodu. Znaczy na tym można zbudować najszybciej jego zdaniem jedność i ona pozwoli ograniczyć ową presję nacjonalizmu po II wojnie światowej. Przypominam, nacjonalizm staje się B w odróżnieniu od tego, co było po I wojnie światowej, bo przypisuje mu się szowinizmowi narodowemu doprowadzenie do tego strasznego konfliktu. I to zdaniem Gasseta, to otrzeźwienie otwiera możliwość współpracy narodów europejskich w celu stworzenia jakiejś wspólnej płaszczyzny integracji wartości, ale później politycznej, a przede wszystkim ekonomicznej. Jakby to mogło jego zdaniem doprowadzić do tego, żeby Europa dalej mogła w świecie coś znaczyć. W buncie mas mówi się, że oto ciągle mówi się o kryzysie Zachodu, ale jego zdaniem nie ma kto ten Zachód zastąpić jako tego lidera cywilizacyjnego. Nikt na to nie wskazuje, a po II wojnie światowej rozważania o Europie mają być lekarstwem na to, na tą zmęczoną, utrapioną wojnami Europę po to, żeby mogła odzyskać własną godność i miejsce w świecie. Czy ten scenariusz zjednoczenia Europy, który realizuje się od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, to jest to, o czym mówił Gasset, to już jest inna sprawa.
Tak jest.
Na inne rozważanie.
Mamy jeszcze 6,5 minuty. Spróbujmy podywagować jako żyjący wiele lat po śmierci Ortegi i Gasseta nad kilkoma pytaniami. Na bazie jakich wartości można by budować zjednoczoną Europę? W oparciu o świecką religię liberalnej demokracji, która sama od 90 lat przeżywa kryzys? Nie wypalił komunizm, faszyzm, nazizm. Duża część elit europejskich zakwestionowała chrześcijaństwo. Co nam w takim razie pozostało? Może jednak populizm, czyli powrót do idei demos kratos, rządzi lud, w formie demokracji bezpośredniej, na przykład wspomaganej zasięgiem mediów społecznościowych i referenda w ważnych sprawach organizowane w internecie.
Tyle spraw na 6,5 minut. Oj, myślę, że jedna z rzeczy, która zwraca uwagę, to a propos liberalnej demokracji. Znaczy, śmierć liberalnej demokracji głoszono już kilka razy, między innymi wtedy, kiedy pisał ów traktat i Gasset wskutek
tak
wielkiego
jest.
Kryzysu pochodu ruchów autorytarnych i totalitarnych. Po II wojnie światowej okazało się, że jest troszkę inaczej. Natomiast jedna rzecz, która moim zdaniem wiąże się z tą myślą Gasseta, To dotyczy i jedności Europy, ale też liberalnej demokracji. No to jest przekonanie części elit, że lekarstwem jest jeszcze więcej tego samego. Czyli wracamy do owego jakby skostnienia i odwoływania się ciągle do tych samych, wzorców.
Do tego, co było.
Czy populizm, no istotą tego człowieka masowego, o którym mówimy, no jest właśnie ten populizm, przy czym to nie jest, używa pan redaktor określenia demos. Jeżeli mówimy o populizmie, to demos raczej mówimy o pewnym społeczeństwie politycznym, znaczy świadomym swoich obowiązków i praw. Lepiej mówić o masie lub tłumie, jeżeli mówimy o odwoływaniu się...
Dobrze, nie będę się o to spierać.
Odwoływaniu się tylko do ludu, no bo populizm może być kwintesencją demokracji. No demofilia, no jeśli ja się odwołuję do ludu, to znaczy czynię go zasadniczym podmiotem przemian. Inna sprawa, w jakim celu się do tego odwołuję, czyli po to, żeby zyskać poklask, poparcie, czy po to, żeby lud utorował mi drogę do władzy. Mówimy o miękkim, twardym populizmie, to zresztą jest inna kwestia, ale nie ma wątpliwości, że bez populizmu nie ma dzisiaj polityki. Zwłaszcza tym miękkim, czyli poszukiwaniu na przykład wyborczego poparcia. Nie ma takiego polityka, który powiedziałby, że lud mnie nie interesuje, ja będę mówił tylko szczerą prawdę, krew, pot i łzy. Myślę, że mógłby spokojnie się pakować, w żadnych wyborach nie miałby szans. Istotą jest owa obietnica, inna sprawa, czy te obietnice się spełnia. Wracamy do tych wartości, to znaczy wydaje się, że rzeczywiście, jeżeli mówimy o pewnej regeneracji świata zachodu, to sądzę, że można tej regeneracji dokonać wokół wartości, często zapomnianych albo już skarykaturyzowanych przez dekady, niż wokół interesów. Interes jest zawsze słabszą więzią, albo jeszcze inaczej. Trzeba dokonać zmian, a te zmiany muszą się wykluć w kręgu elit, a nie w kręgu mas. Tu sądzę, nic się nie zmieni, niezależnie od tego, co o elitach musimy...
No tak, no ale jeżeli przyjmujemy, że te elity są zdemoralizowane, to co się może wykluć w kręgu tych elit?
Jasne, ale to wtedy jest możliwość, a przy w demokracji kartką wyborczą ich wymiany. Gorzej, jak zamienił stryjek jak siekierkę na kijek, czyli nie ma na dobrą sprawę kogo zmienić. Znaczy, nie chciałbym, żebyśmy się w pesymistycznym nastroju rozstawali.
No nie, absolutnie. Wiosna się zbliża.
Możemy się pakować albo brać prześcieradło i czołgać się na cmentarz, żeby innym nie sprawiać kłopotów. Myślę, że nie aż tak źle nie jest ani z ludzkością, ani z Zachodem, jak się zwykło potocznie sądzić. Wielu myślicieli, ale też polityków i członków elit zarabia całkiem niezły chleb z mówienia o tym, że za chwilę wszystko się skończy. Już nie ma dla nas ratunku. Człowiek nie z takich opresji się ratował. Myślę, że odrobina optymizmu wszystkim nam, zwłaszcza w dobie pandemii, się przyda.
Czyli puentując trochę, nie jest tak źle, jak Ortega i Gasset w Buncie Mas napisał.
Ortega i Gasset nie był pesymistą. On raczej mówił, że najpierw trzeba dokonać do bólu szczerej diagnozy po to, żeby stworzyć miksturę, która Europę i Zachód wyleczy. On nie był takim pesymistą jak Spengler, który mówił, że wszystko i tak upadnie. Nie. On wierzył w odrodzenie, to znaczy pojawienie się owych zregenerowanych elit, które będą zdolne poprowadzić i odrodzić masy, tak jak te epoki historyczne, o których mówił, kończyły się barbarzyństwem, ale z tego barbarzyństwa rosło coś nowego i twórczego, więc on również nie był osobą, która miała to, co Niemcy nazywali kulturą.
Czytajmy w takim razie Ortegę i Gassetta. Mamy nadzieję z panem profesorem, że udało nam się przynajmniej niektórych naszych radiosłuchaczy przekonać do tego. A my dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Miło mi było gościć pana profesora na antenie Polskiego Radia Zachód. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Również dziękuję i mam nadzieję, nie nadużyliśmy cierpliwości naszych słuchaczy, nie przełączali odbiorników i wytrwali z nami do końca i mam nadzieję, że przynajmniej część z nich skłoni się do tego, żeby bliżej z myślą o IGFF-a się zapoznać.
Moim rozmówcą był Jarosław Macała, historyk i politolog, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego.